Szlachetne zdrowie.
Nasz kolejny punkt rozmowy to jest leczenie HIV-AIDS. Mówię specjalnie HIV-AIDS, bo jeszcze wielu słuchaczy nawet nie potrafi rozgraniczyć, co to jest HIV, a co to jest AIDS. To w stanach takich, powiedzmy, no, zaawansowania, to HIV to jest ten moment, kiedy, panie doktorze, co się dzieje? Wirus trafia do naszego organizmu.
Wirus trafia do naszego organizmu i dochodzi do destrukcji układu immunologicznego. Zespół objawów, jak się później pojawiają ze względu na ten zniszczony układ odpornościowy, możemy nazwać chorobą AIDS.
Tak? Czyli w momencie, kiedy nie ma objawów, to jest...
Zakażenie HIV, możemy powiedzieć. Tak? W tej chwili traktowane jako zakażenie przewlekłe, tak? Z którym kiedyś nie mówiono o zakażeniu przewlekłym HIV. W tej chwili już można tak mówić. Tak? I te zakażenie, powiedzmy średnio po 8-10 latach, 5-8-10 latach, w zależności od pacjenta, prowadzi do takiej destrukcji układu immunologicznego, że nie potrafimy sobie radzić ani z zakażeniami bakteryjnymi, ani z zakażeniami wirusowymi. Pewnego rodzaju wynika to z jakościowego, z pewnego sposobu uszkodzenia tego układu immunologicznego, które osobom niezakażonym HIV nic te zakażenia nie są groźne po prostu, nie są groźne. Nam te zakażenia nie są groźne, a tym pacjentom z uszkodzonym układem odpornościowym te zakażenia mogą być nawet śmiertelne, tak? Dwie rzeczy rozgraniczamy. Leczenie zakażeń oportunistycznych, czyli leczenie AIDS jako AIDS, tak? Na które się składa i przyjmowanie leków antyretrowirusowych, i leczenie zakażeń oportunistycznych, na przykład innymi antybiotykami, oraz leczenie samego zakażenia HIV, tak? Czyli przyjmowaniu leków antyretrowirusowych, bo takie leki mamy.
I czy można w ogóle się wyleczyć z HIV?
Nie. Na chwilę obecną stańmy na tym, tak? Taki konsensus mamy, że z zakażenia HIV wyleczyć się nie da.
Czyli nie pozbędziemy się z organizmu wirusa HIV.
Dokładnie.
Natomiast AIDS?
AIDS się też już nie pozbędziemy tak naprawdę. Jest taka zasada w, powiedziałbym, w HIV-ologii, tak? Że jeżeli pacjent chociaż raz u pacjenta rozpozna się zakażenie, tak głęboko i pośledzenie odporności, rozpozna się zespół nabytego upośledzenia odporności, pacjent z takim rozpoznaniem już do końca życia pozostanie, tak? My możemy wyleczyć infekcję oportunistyczną, możemy wyleczyć zakażenie grzybicze, tak? Możemy wyleczyć toksoplazmozę na przykład mózgu, ale taki pacjent zawsze już będzie w cudzysłowie nastygmatyzowany tym rozpoznaniem AIDS, tak?
Jaka jest dostępność w Polsce terapii?
Bardzo dobra.
Czyli praktycznie
każdy pacjent, który takiego leczenia wymaga, takie leczenie otrzymuje.
A jak wygląda życie człowieka z wirusem HIV?
To pytanie to byłoby trzeba zadać osobie zakażonej. Szkoda, że tutaj nikogo koło mnie nie ma. Aczkolwiek ci ludzie pracują, ci ludzie uczą się, ci ludzie kochają, mają dzieci, nie tylko własne, wychowują też dzieci adoptowane. Nawet takie sytuacje znamy, prawda? Mają normalne życie, tak jak każdy z nas. Troszeczkę my im to życie utrudniamy jako społeczeństwo, jako czasami też służba zdrowia i inne służby, że tak powiem. Ci pacjenci często muszą niestety żyć w takim lekkim zakłamaniu, bo jednak bycie otwartym, że jest się HIV dodatnim, na pewno im w życiu nie ułatwia.
A stereotypy zachowań wobec tych ludzi?
Różne.
Takie najgorsze, powiedzmy.
Najgorsze. Sami sobie są winni. Jest to kara moralna za ich postępowanie, jakiego się dopuścili kiedyś tam, nieważne jakie, prawda? Generalnie stygmatyzacja jest. Stygmatyzacja wynika, podejrzewam, z niewiedzy na temat możliwości dróg właśnie przenoszenia tego zakażenia. I tak naprawdę tej świadomości, że tak naprawdę to zakażenie może dotyczyć każdego z nas. Ale stygmatyzacja w dalszym ciągu istnieje i my to widzimy. I to nie tylko wśród społeczeństwa nie mającego związku ze służbą zdrowia, ale także wśród pracowników służby zdrowia.
Ale zmniejsza się, czy utrzymuje na tym samym poziomie?
Szczerze się zmniejsza. Naszych obserwacji się zmniejsza, świadomość się zwiększa, nam się dużo łatwiej współpracuje z lekarzami innych specjalności, gdzie pacjenci mają bardzo dobry dostęp do służby zdrowia, tak, do opieki zdrowotnej. Jako grupa chorych, chyba jeden z najlepszych w Polsce, tak? Aczkolwiek mówię, no często, może nie często, ale czasami zdarza się jednak otrzymać odmowę leczenia pacjenta, bo jest zakażony HIV, co mi bardzo jest przykro przyznać osobiście.
Panie doktorze, a teraz może przejdźmy od razu do profilaktyki zakażeń HIV. Właśnie, na czym polega ta profilaktyka? No bo już wspomnieliśmy wcześniej, jakie są przyczyny, więc unikanie zachowań ryzykownych.
Jedyną, stuprocentową, pewną pewnym zachowaniom, które nie pozwoli ulec zakażeniu, tak? Nie pozwoli nam ulec zakażeniu. Jest oczywiście abstynencja seksualna, co jest oczywiście bardzo często niemożliwe, prawda? Utrzymywanie jednego partnera to jest druga po abstynencji seksualnej bezpieczna metoda. Bezpieczna metoda zapobiegania zakażeniu HIV.
No ale nie, kontakt z krwią innego człowieka możemy mieć...
Ale mówię teraz o drodze seksualnej.
Właśnie,
tak,
no.
Tak. I tutaj tak, jeżeli dochodzi do kontaktu z krwią drugiego człowieka, jest coś takiego jak profilaktyka wtórna, profilaktyka poekspozycyjna, tak? I w tym momencie też są metody, mamy metody na to, aby ustrzec się przed zakażeniem tym wirusem poprzez profilaktyczne przyjmowanie leków antyretrowirusowych. Ale to jest sprawa dosyć skomplikowana i są naprawdę ściśle określone momenty, w których takie leczenie możemy pacjentowi zaproponować, tak?
Pierwotnie, to znaczy na początku, kiedy w ogóle HIV pojawił się w naszym kraju, to bały się robić jakiekolwiek zabiegi.
Tak.
Robili to lekarze też bardzo odważni. No ale przecież w waszej grupie zawodowej to kontakt z krwią jest
odmienny. To ciekawe z mojej wiedzy, z moich danych, jeżeli chodzi o Polskę, nie stwierdzono, chyba tylko jedno zakażenie stwierdzono, ale to też było zakażenie drogą seksualną personelu, tak?
No, a takie...
Nie wnikając w szczegóły, drogą krwi nie stwierdzono zakażenia personelu wśród personelu zajmującego się zakażonymi HIV.
Ale takie kontakty z krwią mogą być, na przykład w przypadku wizyty, no nie wiem, gdzieś u kosmetyczki, manikurzystki, gdzieś...
Mogą być.
No i co, po każdej takiej wizycie człowiek ma w nerwach żyć?
Nie. Ryzyko zakażenia generalnie, ten wirus jest wirusem, jeżeli chodzi o zakaźność, dosyć mało agresywnym. Dosyć mało agresywnym. Były takie badania, że 1 na 100, 200 kontaktów seksualnych, tutaj akurat jeżeli chodzi o kontakty seksualne, z osobą zakażoną kończy się zakażeniem, tak? Ale to jest tylko wszystko statystyka. Bo my możemy być tym 1 na 100, prawda? Możemy być pierwszym i jedynym. Następne 200 kontaktów będzie niezakaźne, ale my byliśmy tym pierwszym. Chciałbym tylko uświadomić statystykę, tak? No nie możemy drżeć, nie możemy drżeć. Musimy ufać. Musimy ufać gabinetom kosmetycznym, musimy ufać stomatologom, dentystom, tak? Że ten sprzęt jest sterylizowany, bo to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o profilaktykę zakażenia HIV. Sterylizacja sprzętu, tak? Że ten sprzęt w tych gabinetach będzie sterylizowany. A jak nie, to samemu tego trzeba przypilnować, jeżeli faktycznie tak bardzo się obawiamy o ryzyko zakażenia HIV, tak? Są jeszcze oczywiście inne wirusy, którymi dużo łatwiej ulec zakażeniu, tak? I nie zawsze sama sterylizacja wystarcza.
Założenia i wytyczne, które Światowa Organizacja AIDS nałożyła, to jest, żeby za 15 lat, czyli w 2030 roku, wyeliminować w ogóle wirusa HIV. No, czy to jest możliwe?
Czy to się uda? To jest bardzo optymistyczne. To jest bardzo optymistyczne, aczkolwiek patrząc na dane w ciągu ostatnich 15 lat, przeszłych 15 lat, kiedy ten program tak jakby zaczął już egzystować, bardzo ładnie spada nam ilość nowych zakażeń HIV, prawda? 40% spadło w ciągu ostatnich 15 lat. Ilość nowych wykrywanych co roku zakażeń HIV. Ilość nowych dzieci zakażonych bardzo ładnie też nam się obniża. Więc dostępność do leków antyretrowirusowych w 2000 roku. 2% pacjentów miało tylko dostęp do leków antyretrowirusowych na świecie. W tej chwili co drugi pacjent zakażony ma dostęp do leków antyretrowirusowych. Więc to idzie w bardzo dobrym kierunku. Ale czy się uda nam wyeradykować? Ja do takich prognoz jestem bardzo sceptyczny.
Miałem tutaj przed chwilą telefon od jednej ze słuchaczy, która powiedziała, że 5 razy była u ginekologa. Nie wiem, czy przy okazji ciąży, czy ani razu nie zaproponował, żeby sprawdziła.
Nasze zalecenia zakaźne naszego towarzystwa, Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS są takie, żeby kobieta przed ciążą w wieku prokreacyjnym miała na pewno wykonany chociaż raz test na HIV i na pewno przed planowaną ciążą taki test powinna mieć wykonany.
Wszystkie osoby, które oddają krew, mają wykonany taki test?
Oczywiście.
I także, jeżeli ktoś planuje małżeństwo, też dobrze jest zrobić razem z partnerem, oczywiście.
No tak, badanie. Każdy, kto planuje związek stały z drugą osobą, taki test powinien, dobrze byłoby, żeby był wykonany.
Miejmy więc nadzieję, że ten program za te 15 lat zadziała i nie będziemy musieli robić takiej audycji poświęconej profilaktyce. Moim i Państwa gościem był dr Mariusz Łucejko z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję panu
bardzo.
Dziękuję bardzo. Sugestie dotyczące tematów kolejnych audycji można przesłać pod adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Za chwilę w studiu Andrzej Ryczkowski i popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.
Szlachetne zdrowie.